spraw zakonnych, siostrę od spraw sióstr, no a ja jestem takim bardzo proszę. Jak się to zgłaszać, to będę wywoływał starym zwyczajem. Są tam starsi księża jeszcze? Bo wyszli, no tak to bywa zwykle, nie? Starsi bracia zachodzili. No nie ma też. Wykarł generalny, czy generała to jeszcze. Najpierw trzeba głosu udzielić zawsze kobiecie. Bardzo proszę, siostro.
Tylko to moje wyjaśnienie, nie jestem tutaj od sprawy się z tym symposium. Zachęcam do tych niezwiązanych z referatem. A to ktoś tam się nie zgłosił, chociaż już są. Dopowiem tylko, bo tutaj ksiądz profesor mówił o pasji, jaką była fotografia. Chciałam powiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, skąd ojciec miał pierwszy aparat fotograficzny. Ponieważ wiadomo, czasy, kiedy chodził do szkoły podstawowej i wyżej, to były czasy germanizacji. Ojciec miał problemy, żeby przechodzić z klasy do klasy, jak wszyscy chłopcy polscy. I oprócz tego, że miał wielkie zamiłowanie do nauki języków, też miał zdolności. I w pewnym momencie został poproszony przez Niemca, żeby udzielał korepetycji z języka niemieckiego rodowitemu ojcowi. I z pierwszych zarobionych w ten sposób pieniędzy ojciec kupił sobie aparat fotograficzny.
Ciekawe do powiedzenia. Proszę Państwa, przepraszam, to jest skrzywienie z drugiej sympozycji, tak jak teraz. Mam 18 księdza Nikołata, który na pewno się z ojcem spotkał. Wielu jeszcze ksiądz Nikołat z ojcem posadą spotkał w ciągu swojego życia. Tak?
Ale bardzo przelotnie.
Przelotnie. A czy można prosić o swoje jakieś reminiscencje z tego spotkania? To bardzo prosimy.
Tego spotkania tak zupełnie nie bardzo pamiętam, ale mogę powiedzieć o innej rzeczy, mianowicie wśród nas, wśród ludzi, którzy w seminariach byli w latach 50., ja byłem święcony w 61. na kapłana, ale w okresie sterynckim imię, nazwisko ojca posadzego było u nas jakimś bardzo ważnym nazwiskiem. I jakby się nie rozmarzyło o tym, żeby spotkać kogoś, kto ma opinię jednak świętego. Zawsze kojarzyło się nazwisko naszego założyciela czy współzałożyciela jako kogoś, kto jest bardzo ważny, jego duchowość. Zawsze pełno się świadomości duchowością bardzo ważną, bardzo mocną i mogę powiedzieć, że to ten klimat wokół tej osoby zawsze w mojej świadomości był bardzo cenny, bardzo ważny i może to spotkanie niekoniecznie pamiętam fizyczne, ale to spotkanie, które jego przez naszą myśl, przez naszą wyobraźnię, przez nasze pragnienie było zawsze tym spotkaniem bardzo ważne.
Dziękuję bardzo. Czy bardzo proszę o głos, kto chciałby zabrać, kto chciałby o coś zapytać. No, nasi tu starsi współbracia pamiętają pewno pochyb ojca, czyli no, starsi pamiętają jubileusze, które były. Bo wtedy nie mieliśmy auli. Jedyna aula to był korytarz na drugim piętrze. Tam gromadziliśmy się wszyscy. To było miejsce dla wszystkich. Takie to były dobre czasy. A refektarz na dole, to tak snuję wspomnienia, czekam, jak się ktokolwiek zgłosi tylko. Jak ojciec jubileusz niesiecielecie kapłaństwa, kardynał Tyryl biskupów, prymas Stefan Wyszyński, i młody wtedy ksiądz Józef Glem, który był sekretarzem. Siedzieliśmy przy jednym stole wtedy, my klerycy razem. I tak to później się wspomina teraz, wy młodzi klerycy, też będziecie wspominać te czasy, kiedy nas nie będzie, wy będziecie przy władzy, będziecie wspominać te właśnie chwile takie, do których się później zawsze wraca. Bardzo proszę, może ksiądz generał będzie uprzejmie się podzielić swoimi. Ja bym chciał pytanie zadać i to pytanie chciałbym zadać Matce Generalnej najpierw. Mianowicie było bardzo dużo cytatów z Akt Bezpieki. Widać ogromną pracę, którą Matka włożyła w swój doktorat i studiowanie tego tematu. Ja bym chciał zapytać o obszerność tych materiałów, bo no to, co słyszeliśmy, sygnalizowało naprawdę ogromną masę dokumentacji, która mimo różnych zabiegów na przełomie lat 80. i 90. jednak się zachowała i czy oprócz pracy doktorskiej są prowadzone jeszcze inne, dalsze badania w tym kierunku?
Zacznę od ostatniej rzeczy. Od ostatniego wątku tego pytania, czy są prowadzone dalsze prace. No trochę od maja mi się pozmieniało.
No ma być.
Rzeczywiście materiałów trochę mam, które są jeszcze nieopracowane, niewykorzystane. I jak tylko jakaś chwila się nadarzy, to siadam, coś tam próbuję pisać. Natomiast jeśli chodzi o obszerność materiałów, tutaj ksiądz generał miał na myśli dotyczące towarzystwa Ojca, materiałów jest bardzo dużo, ale nie wszystkie one są zgrupowane w jakichś tam określonych teczkach. Ja tutaj podałam, że jest teczka Chrystusowcy, czy teczka operacyjna Lewan, ale materiały są w różnych innych miejscach. Nie jest to wyszczególnione, na przykład Chrystusowcy i cała informacja. Są to często sprawozdania miesięczne, kwartalne Urzędu Spraw Wyznań czy Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. I trzeba po prostu to wszystko czytać i wypisywać zdanie po zdaniu. No nie chcę tutaj już tak w szczegółach mówić, ale są kilometry akt, które musiałam przeczytać, żeby czasami wydobyć jakieś 5 konkretnych zdań, które by mi coś powiedziały. W archiwach spędziłam 10 lat prawie, więc to jest bardzo dużo, ale zachęcam tutaj historyków Towarzystwa Chrystusowego i wszystkich pasjonujących się historią. Naprawdę są to ciekawe rzeczy i myślę, że nie tylko że godne opracowania, ale konieczne do opracowania.
Dziękuję bardzo. No, ksiądz generał Edward to jest przecież kopalnia wiedzy, także nawet gdybym się nie ośmielił, to bardzo proszę się cząstką chociażby podzielić.
Chyba, że jakieś pytanie już konkretne jest.
Jest.
To było takie pytanie. Bo ojciec posad także przebywał na terenie Krakowa, mieszkał tam u sióstr i także poznał Maksymiliana Kolbe. Też o tym jakieś wspomnę. I poznał także jego matkę.
Rzeczywiście ojciec Ignacy poznał panią Mariannę, mieszkał po sąsiedzku u sióstr Felicjanek, a pierwsze spotkania ojca Posadzego i ojca Maksymiliana miało miejsce w Niepokalanowie, kiedy ojciec miał zakładać zgromadzenie Chrystusowców. Chciał zorganizować pokrótce na osobnie Niepokalanowa, dlatego jeździł do Niepokalanowa, a bardzo fajne jest wspomnienie, kiedy ojciec Posadzy spotkał się, właśnie razem pojechali na targi do Lipska z ojcem Maksymilianem i ojciec Maksymilian ochodził, oglądał różne maszyny, jedna była taka bardzo super nowoczesna. Ojciec Posadzy mówił, że nawet napisał, nawet nie popatrzył na nią, natomiast ojciec Maksymilian się jej przyglądał ze wszystkich stron i co zdziwiło ojca Posadzego, zadawał takie bardzo fachowe pytania na temat tej maszyny, obsługi tej maszyny. I ojciec mówi, no ale to jest takie drogie, kto za to zapłaci. A ojciec na synie mówi, nie pokalana, zapłaci. I tą maszynę kupił.
Ja tylko tu dopowiem, że wtedy ojciec też kupił maszynę drukarską, drugą maszynę drukarską do Potulic. To była maszyna, nawet pamiętam nazwę firmy Johannesburg, która drukowała przed wojną głosy i namiot zagranicznego, drukowała mszę świętą i cześć świętych pańskich i wiele, wiele innych książek. I po wejściu Niemców do Potulic tą maszynę zabrano do Bydgoszczy i całą wojnę Bydgoszczy drukowała tamtejszy niemiecki dziennik.
Pytanie o ksiądz Sandoni.
Właściwie to nie jest pytanie. Ja tu jakieś nie poczytam. Tak mi mówiono, że to głos mówisz. To zakorzystam z tego. Więc ja byłem przez 2 miesiące na kursach misjonarskich jeden turystów na Woli, żeby przygotować się do pracy misjonarskiej. Prowadził misję, rekolekcję z okazji peregrynacji obrazu Matki Bożej na tysiąclecie chrześcijaństwa w naszym narodzie. Byłem przez 2 miesiące przedtem w Niepogranowie. I to właśnie, który tam był, dawniej był gwardianem w Gnieźnie, w kościele franciszkańskim, zresztą relikwie błogosławionej Jolenty, spotkałem brata Cypriana, który był oficjalnym fotografem rozmaitych takich wydarzeń i mówił o mnie, o ojcu Ignacym, że na początku wojny, jak oni byli tam strapieni i tak dalej, Niemcy już był aresztowany, Maksymilian czy jeszcze nie, także pocieszał mi, podnosił ich na duchu i powiedział do mnie Cyprian, spotkałem w życiu swoim 2 świętych ludzi, Maksymiliana Markolwego i ojca Posadzego. Amen.
Dziękujemy bardzo księdzu Antoniemu, bo oto też wychowanych bezpośrednio powojennych ojca.
Razem do wicjatu.
Byliśmy razem do wicjatu. Ja bym może, ponieważ dzisiaj jest 17 stycznia, powiedział właśnie o tym, co się działo 31 stycznia, 31 lat temu, 17 stycznia. Tak pamiętam dosyć te chwile, bo one się zapamiętują. Zaczynała się msza święta, już w tej naszej kaplicy, tej obecnej dużej, była czynna. Chyba o wpół do 7 godzinie imieninowa msza święta świętej pamięci brata Antoniego napierały imieniny miał i pamiętam zaczynałem tam pozdrowienie i tam jakieś słowo wstępne podchodzi kleryk ministrant i powiedział, że przed chwilą był telefon z Puszczykowa, że ojciec jest w agonii, że stan ciężki przedtem był, to już naturalnie, ale że żeby się miało już na koniec, to tak nie byliśmy na to psychicznie przygotowani. No więc przekazałem ten komunikat całym zebraniu eucharystycznemu, modliliśmy się i bezpośrednio po mszy świętej z księdzem Buchorcem, uczestnikami już generalnym, pojechaliśmy do Puszczykowa. No więc rzeczywiście już był nieprzytomny, to ten stan agonalny trwał przy ojcu, to już tak dopowiem, co trzeba dopowiedzieć, z tym, że tak jakby troszeczkę w nawiasie, czuwały jakieś, pamiętam, ale 3-4 dni pewnie, albo może więcej, siostry, pielęgniarki, bo były takie między innymi siostra Magdalena, która teraz jest w Ostronie, siostra Maria Wesołowska i tam na zmianę na zmianę czuwały przy ojcu. Taki znowu szczegół. Przepraszam, jak będę przerabiał z tematu w temat, ale to wszystko w kontekście tamtego czasu. Wcześniej jeszcze bracia nasi tam w Puszczykowie przy ojcu byli. Bo trzeba było w ciągu nocy też pomagać. Zresztą to były już przysłowiowe takie chwile, długie lata trwające chwile, chwile nocne. Ojciec cierpiał na bezsenność i nieraz się z tego zmierzał. Właśnie na tych wskazówkach duchownych to nieraz było, a dobrze śpisz? No naturalnie, młody człowiek miałby nie spać. Ciesz się i cierpi, wykorzystuj i no i to jest dobrze śpi. Ciesz się tym, tym darem Bożym, że możesz spać. Więc bracia czuwali, ale no, okazało się później, jak już ta jednak choroba postępowała, że potrzeba fachowej pielęgniarskiej opieki. Więc tam przy jakiejś okazji mówi o ojcu, a jeszcze bardziej, że jeszcze siostry od razu zgłosiły, za końcu zachorował ciężko, że jeżeli potrzeba pielęgniarki, to siostry są gotowe czuwać. Czy już ta od razu deklaracja ze strony zgromadzenia sióstr była, spowiadam ojcu, że może tym bardziej, że tylko chyba jeden czy dwóch braci właściwie przy ojcu było, to już znaczeni byli, dzień i noc czuwali. Więc ojcze, to może siostry teraz przyjdą. Oj nie, oj nie. No, zrozumiały to skrępowanie założyciela, ojca, księdza wobec swoich no, sól duchowych, ale jednak jakoś no i zaczął troszeczkę tak naciskać ojca. No to niech tak będzie. I tu znowu wątek, że taka mozaika, proszę przebaczyć, bo to jest wspomnienie, to się tak myśli i zarazem wątki nakładają. Właśnie chodzi o to posłuszeństwo ojca. Ojciec rzeczywiście traktował takie szczegóły swojego życia w sposób nadprzyrodzony i taki zakonny. Wiele razy prosił o jakieś pozwolenie. No nieraz zdawało mi się drobne rzeczy, poza tym mimo wszystko tam jakichś kompetencji takich czy innych prawnych, to człowiek się nie czuł wobec ojca kimś, kto by miał mu prawo coś dyktować. No na przykład taki ojciec mówi, wiesz co, ja czasami w kopertach otrzymuję sumy jakieś, a mam tu dużo w Poznaniu znajomych, którzy potrzebują pomocy. To były różne, przeważnie to były panie dobrodziejki jeszcze pracujące w instytucjach przedwojennych, związanych z emigracją, z Polonii, z emigracją polską. Wiesz, bo tam trzeba by im pomóc. To może ja bym sypił. No naturalnie ojcze, niech ojciec dysponuje tym jak może, ale proszę mi dać na to pozwolenie. No naturalnie, że tak. Sprawa tego właśnie posłuszeństwa. Więc ojciec zgodził się na tę opiekę sióstr, no bo już jakby nie miał wyjścia. To niech tak będzie. Trzeba i siostry bardzo ofiarnie czuwały przy ojcu. I właśnie kiedy tam tego 17 stycznia przyjechaliśmy, ojciec już był faktycznie w stanie wolnym, pamiętam wtedy była siostra Magdalena i chyba siostra, proszę. Może siostra Alina jeszcze, nie pamiętam dokładnie, ale w razie były. No też takie zmartwione. No pomodliliśmy się trochę tak i siostra, pamiętam, Magdalena powiada, ta agonia potrwa jeszcze długo. Ojciec miał czerwone policzki. Taka drobniutka sylwetka w tym łóżeczku. Zdawałoby się, że tak jak prawie dziecko by się mogłoby się je wziąć na ręce, a ojciec przecież był wysokim człowiekiem. Trzeba było zawsze, rozmawiając z nim, brodę podnosić do góry. Chociaż dobrze, pod koniec życia już kręgosłup się zredukował trochę, ale w każdym razie tu na tym łóżku tak jeszcze bardziej taka jakby właśnie kruszyna. I siostra Magdalena powiada, że to jeszcze potrwa długo, bo tak jeszcze to właśnie ta czerwoność policzek, dosyć oddech taki no, rzężący, ale wydawało się, że jeszcze mocny, to potrwa, powiada, jeszcze godzinami. No więc tam jeszcze pobyliśmy, pomodliliśmy się i z powrotem do Poznania No, około godziny 10 telefon, że czy to się stało. No to pojechaliśmy tam i dziwna to jest rzecz, takie zjawisko właśnie tego urośnięcia człowieka w momencie umierania, czy już po śmierci. Właśnie przyjechaliśmy, to już mój ojciec był ubrany, już leżał na jakimś tam stole, czy czymś tam, taki jakby katafalk zrobiony, tak prowizorycznie, a już tak właśnie. I cała powaga ojcowska, ta postać się pokazała teraz w całej swojej wielkości. Długi, wysoki ojciec i ta powaga, majestat śmierci bardzo się wyraźnie odbiły na obliczu ojca. Te dwa obrazy ciągle mi się tak jakoś zbliżały i nigdy się nie mogły, jakby się nie mogły pokryć. Ojciec ten jeszcze w łóżku i ojciec już tu po śmierci. Majestat śmierci, majestat człowieka, który tak zamknął swoje życie. Tu mi się znowu kojarzy drugie wydarzenie związane ze śmiercią księdza kardynała Wyszyńskiego. To było troszeczkę wcześniej, bo to był 81 rok. I w maju, znów pamiętam, jak byliśmy, biskup Stepanek, jeszcze ktoś, nie wiem, w Płomiankach. I rano, gdzieś koło godziny 8, też telefon z Warszawy, chyba z domu Prymasowskiego, że ksiądz Prymasow zmarł. Więc tam podjechaliśmy. Okazuje się, że jeszcze ksiądz Prymas może być oglądany, bo była wersja, już tak poszło przed śmiercią, że ksiądz Prymas nie pozwoli widzieć siebie po śmierci. Więc żeby pozostał w pamięci Polaków jego obraz czy portret niejako żyjącego, jeszcze po wieku. Ale jeszcze się okazało, że w Pałacu Prymasowskim właśnie zwłoki są wystawione i można zobaczyć. Miałem to samo wrażenie później z ojcem, właśnie Prymas. Ja go nie widziałem przed śmiercią, ale podobno też już był taki bardzo, bardzo umęczony, na raka umierał. Tutaj natomiast właśnie w tej sali na parterze, bo jeszcze dobrze pamiętam, po lewej stronie się wchodzi do tego domu prymasowskiego, też na takim właśnie jakby katafalku powstać prymas był również dostojnością wielką, taka wyciągnięta, też pełna majestatu, już w tych insygniach był biskupich. No to była już godzina jakaś, ja wiem, 9 pewnie, a prymas chyba ze 3 godziny wcześniej zmarł. Więc jeszcze pamiętam, jak ucałowało się jego rękę. Ręka była jeszcze całkiem jakby żywego człowieka. Nie było tego chłodu już zmarłego człowieka, tylko jeszcze elastyczna, jeszcze tak, no, jakby żyjący prymas. To jest jakiś autorytet, czy powaga, majestat śmierci, jaką się widzi, zwłaszcza u tych wielkich ludzi. To później to u ojca to było. No, pogrzeb się odbył chyba dopiero za tydzień. W międzyczasie ojciec przebywał, zwłoki jego były w kaplicy Puszczykowy, na kaplicy cmentarnej. Chcieliśmy, tak się okazało najbardziej praktycznie, bo to był styczeń, owszem śnieg był troszeczkę mrusta, gdzieś może tam 1-2 stopnie, ale w każdym razie oczywiście jakimś przeniesieniu do chłodni czy coś, to ani do pomyślenia to nie było, tylko no, w mieszkaniu u nas, czy w Puszczykowie, czy w Poznaniu, znowu było niebezpieczny jednak, tylko baliśmy się, że za ciepło, a jednak z pogrzebem trzeba było troszeczkę odłożyć, odwlec ten czas, no bo powiadał mi się episkopat i przyjazd naszych księży czy kogokolwiek z zagranicy, wtedy przyjazd nie były takie łatwe jak dzisiaj. Jeszcze był nawet stan wojenny, tak już słabo dzwony, ale jeszcze, więc wszystko razem. Także chyba już z tydzień czasu trzeba było czekać. I zawsze to był dobry czas też pod tym, że wieczorem zbieraliśmy się właśnie na kaplicy w Puszczykowie Cmentarnej. Zmawialiśmy różaniec, to można było z ojcem pobyć. A potem sam pogrzeb to już była też, może trzeba powiedzieć, wielka manifestacja biskupów. Było, już nie pomnę ilu takich, tak, ale w każdym razie te tu w katedrze stale były wszystkie zajęte, te tutaj biskupów było z kilkunastu. Tak, więc nie taki bardzo uroczysty. Kazanie miał pogrzebowe ksiądz biskup ówczesny Perpiński, ksiądz Marian Przykucki. On bardzo z wielkim szacunkiem i miłością się do ojca odnosił, więc trzeba powiedzieć, że rzeczywiście kazanie to pogrzebowe wygłosił no, tak serdeczne, tak ciepłe, tak zarazem prawdziwe i bardzo dobrze charakteryzujące życie ojca, że mówiliśmy sobie potem, chyba i my chrystusowcy byśmy lepiej nie powiedzieli. Mimo że ksiądz arcybiskup Strowa tu się zgodził na to, żeby msza święta pogrzebowa była w katedrze, z tym, że zawsze to nie znaczy, że każdy chrystusowiec będzie miał prawo do mszy pogrzebowej w katedrze. Chciało mi się powiedzieć, że księży arcybiskupie, ale ksiądz arcybiskup nie doczeka, ani ja nie doczekam, kiedy taki jakiś inny wielki chrystusowiec będzie potrzebował duszy katedralnej. No ale tak przecież nie sprzeczaliśmy się, Panie Boże, tylko tak, takie słowne, sąsiedzkie utarczki, niezłośliwe, Panie Boże. No i też dziwił się ksiądz arcybiskup, a czemu nie kazania chrystusowiec nie głosił? No bo ksiądz Marian i tak, biskup Marian i tak dalej. To pewnie na razie tyle.
Przepraszam, że powiem, ale moi drodzy, teraz się zwrócę. Myślę, że po tych reminiscencjach z śmierci ojca i pogrzebu ojca, to właściwie nie powinno się zadawać kolejnych pytań. Dlatego, że niech zostanie ten wspaniały majestat właśnie, człowieka, który zmarł, który odchodzi w tym majestacie całego swojego wielkiego kapłaństwa, duchowej wielkości, przełożeństwa zakonnego i zarazem tej fizycznej wielkości, której myśmy właśnie wszyscy doświadczali. Takie moje zdanie, może przewodniczący, ksiądz rektor.
Przychylam się jak najbardziej i dzień się chyli ku zachodowi, więc czas nieubłaganie upływa. W imieniu wszystkich uczestników w sposób bardzo serdecznie chciałbym podziękować i wyrazić na Wasze ręce podziękowanie za przygotowane referaty, za to bardzo żywe, intensywne świadectwo, które naprawdę przybliża nam po tych kilkudziesięciu latach postać ojca, którego kwalifikacji się modlimy, więc bardzo serdecznie dziękuję za trud, za zaangażowanie, za obecność i za przedstawione referaty. Serdecznie mógł zapłać. Jest nam niezmiernie miło, że nasze dzisiejsze spotkanie Symbozum zaszczycił swoją obecnością. Bardzo zacny gość, którego chciałbym serdecznie przywitać i przedstawić. Jest z nami honorowy redaktor naczelny Tygodnika Niedziela, ksiądz Włod Ireneusz. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam. Tutaj też okazji bardzo serdecznie zapraszam i proszę o okazję, jest okazja, by przemówić, krótkie słowo skierować i przesłanie o tej.
Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że za zgodą i na prośbę postulatora księdza doktora Bogusława został zaproszony szczególny gość naszego sympozjum ojcu posadzy, a jednocześnie Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Ksiądz Impuat dr Ireneusz Kubiś 33 lata prowadził tygodnik katolicki Niedziela. Ten tygodnik w ręku każdego z nas wielokrotnie przewija się. Jest migrantem, bo bardzo dobrze zna duszpasterstwo polonijne w całym świecie. Również nasze placówki prowadzone przez księży chrystusowców, jak też przez siostry misjonarki Chrystusa Króla. Chciałbym podkreślić, bo ksiądz Impuat jest takim mędrcem. Przybył do nas jeszcze teraz, właśnie dzisiaj i przyniósł nam piękne prezenty, żeby to sympozjum było uwieńczone. Czyli podaję dwie książki jego autorstwa, Zachowaj wiarę Boga. Każdy wychodzący uczestnik z tej auli ma wręcz obowiązek zaszczytny tę pozycję odebrać jako prezent. I druga pozycja książkowa, Chrześcijaninie, co uczyniłeś ze swoją wiarą. Również najnowsza publikacja księdza Impuata Ireneusza Skubisza. Do tego otrzymujemy również jak gdyby kolejny jeszcze prezent na Boże Narodzenie, które już przeżyliśmy, niedzielę, w której zamieszczona jest płyta, film spełniona w Maryi, film o Marii Okońskiej. Też wszyscy uczestnicy mają prawo sobie, wychodząc z auli, ten numer niedzieli odebrać. I dzisiejsza niedziela, w której zaznaczone są też artykuły o naszym Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, obchodzonym w dniu jutrzejszym, na który również bardzo serdecznie wszystkich na dzień jutrzejszy już tutaj zapraszam. Towarzyszy księdzu Impuatowi pan redaktor Mariusz Książek. Dziękuję serdecznie za ten przyjazd, za tę pielgrzymkę do naszego domu głównego.
Bardzo się cieszę, że właśnie w takim dniu jestem tu, w tym świętym miejscu. I właśnie zawsze miałem ogromny szacunek wewnętrzny do ojca posadzego, tak jak wspomniałem przed chwilą. I myślę, że to jest jego łaska, także, że to jest mi wynagrodzone, że tak zawsze w sposób święty o nim myślałem, gdy jeszcze żył i gdy potem już nie żył. Ale także miałem ogromny szacunek dla dzieła, które stworzy. Chciałbym nawiązać do postaci kardynała Plonda, o którym ojciec Jacek Woroniecki napisał kiedyś taką pozycję vir desiderium, czyli mąż wielkich pragnień, ksiądz kardynał Plonda. I myślę, że nie można oddzielać nigdy tych dwóch osobistości, księdza kardynała Plonda i ojca posadzego. To trzeba razem widzieć tę wielką symbiozę, to także, jak zauważam, przejawiło się w wypowiedziach do tego na tym sympozjum. Kardynał Blond to oczywiście postać niezwykła. Obserwowałem jego myśli, zapisy, chociażby ten list kardynała przedwojenny, który myśleliśmy nawet go w niedzieli, o sytuacji politycznej w Polsce i nasi biskupi pewnie dali taki list napisać. A kardynał Blond przed wojną takie wspaniałe wskazówki dał dla narodu polskiego. No miał także ten podtekst polityczny, ale wykazywałem wielkie zamyślenie nad Polską, bo myślę, że dzisiaj także trzeba widzieć tę Polskę, która jest, ale także zawiedzieć tych Polaków na obczyźnie, o czym genialnie pomyślał kardynał Blond i radny ojciec Posadzki. Bo przecież te miliony Polaków na obczyźnie to także Polska. To także my jesteśmy, to także wielkie posłannictwo Polski i Polaków. Ja myślę, że wtedy, gdyśmy właśnie z panem Mariuszem zakładali niedzielę skagowską, wtedy gościli u Chrystusowców tamtejszych, także w Kanadzie, to właśnie widzieliśmy to, czym jest Polska dla tych, którzy są daleko od ojczyzny, za wielką wodą. Właśnie to łącze, to przecież stanowią wielkie łącze Chrystusowcy. To jest bardzo ważne łącze. Dlatego, gdy ja często jako redaktor niedzieli zastanawiałem się nad tym, jakie ma być nasze pismo, nasz tygodnik, to zawsze widziałem, musi to być pismo kościelne, bardzo katolickie, ale jednocześnie bardzo patriotyczne. I te dwie nici wiązaliśmy zawsze, jeżeli właśnie lecieliśmy do Ameryki, żeby tam powstała nasza niedziela, to była ta idea, którą właśnie jakoś chcieliśmy wszczepiać, bo właściwie trzeba łączyć. Trzeba tej łączności między Polską, między ojczyzną. Ta Polska to coś bardzo wielkiego, o czym właśnie mówił często i kardynał Wyszyński, i Jan Paweł II, używając pięknego wydarzenia, wszystko co Polskę stanowi. Myślę, że Chrystusowcy powinni, czy mają w sercu to wszystko co Polskę stanowi. I także dzisiejsze sympozjum to właściwie ma w środku wszystko co Polskę stanowi. Beatyfikacja, dążenie do wniesienia Ojca Posadzego na ołtarze, to także jest element nie tylko kościelny, ale i bardzo głęboko patriotyczny. To wyobraźmy sobie, co by było na świecie w Polonii, gdyby nie było Chrystusowców. Co by było? Właśnie byłaby jakaś wielka pustynia, jakiś wielki brak. Właśnie do tego trzeba gratulować jeszcze generałowi i byłym generałom przełożonym i wam wszystkim, że spełniacie ogromną misję. Tylko to, że ja nawet przygotowałem sobie tekst, ale powiedziałem pod wrażeniem tego, co usłyszałem, że nie będę zarządzał. Powiem to, co mi serce przynosi. Dlatego mówię, modlę się razem z wami o beatyfikację wielkiego, ostrzego generała ojca Ignacego. Ja jednocześnie wszystkim bardzo gratuluję, że realizujecie tę wielką myśl, że służycie temu wszystkiemu, co Polskę stanowi. Dziękuję.
Dzieło w naszym zgromadzeniu, przez przełożony generalny otwierał
do sypodium, więc na zakończenie poproszę księdza wikariusza generalnego, księdza Bogusława Bogata o zamknięcie tego sypodium i podsumowanie. Bardzo serdecznie zapraszam.
Dzisiejsze sypodium wieńczy cykl wydarzeń, które podjęliśmy w ubiegłym roku z okazji 30. rocznicy śmierci ojca Ignacego Posadzego. I pięknie się stało, że to tak zostało przesunięte w czasie, bo skrzyżowało się z rokiem życia konsekrowanego. I są bez wątpienia ten temat dzisiejszego sympozjum, przejąć się idą zakonu. Gdyby podejść do tego metafizycznie zagadnienia, to trzeba by sobie zapytać, gdzie jest ta idea? Jakbyśmy ją szukali w świecie idei platońskich, albo w umyśle Bożym, jak sugerowałby święty Augustyn. Jako, że jesteśmy raczej przedstawicielem czasów nowoczesnych, to we własnym umyśle to pojęcie, które ukształtowało się w nas na skutek tego, że spotykamy się z zakonnikami, z nauczaniem Kościoła. Lub też można byłoby wysunąć takie przypuszczenie, że jest to nam, zakonnikom, idea wrodzona. Kto wie, czy tak nie jest. Może warto, żeby ktoś kiedyś podjął ten temat. Ale dzisiejsze sympozjum przekonuje nas, że przede wszystkim tej idei życia zakonnego trzeba przede wszystkim szukać o sobie. O sobie założyciela zgromadzenia, do którego należy. W naszym przypadku u kardynała Augusta Blonda i u ojca Ignacego Posadzego. Ale dzisiejszy temat to nie tyle poznać tą ideę zakonną, ile przejąć się nią. I to jest chyba ten najważniejszy klucz dzisiejszych wszystkich wystąpień. Bo pokazują one to, że przejąć się ideą zakonną, to uczestniczyć w osobie, w życiu, w ciele założyciela. To jest możliwe, jeżeli poznajemy tę osobę. Dzisiejsze wystąpienia pokazały, jak wiele może jeden człowiek dokonać w swoim życiu, jak wiele dzieł powstaje i jak w różnych aspektach można je ująć. Dlatego chociaż to wydarzenie kończę, to powiedzieliśmy sobie na początku cykl wydarzeń z okazji 30. rocznicy śmierci ojca Posadzego, to bez wątpienia ono otwiera nam pole do tego, byśmy na nowo odkrywali bogactwo naszych założycieli. To bogactwo, które my jesteśmy cząstką i bez wątpienia największą część i kult, jaki możemy im oddać, to właśnie wtedy, kiedy żyjemy tym, co oni nam przekazali, założyli nasze serce. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom dzisiejszego dnia i księdzu generałowi, matce generalnej, księdzu profesorowi Bernardowi, księdzu Wojciechowi, którego nie widzę, któremu chciałem zadać jedno ważne pytanie. I jednocześnie... Proszę? Tak, bardzo ciężko pracuję w tej chwili. I jednocześnie zapraszam do wysłuchania słów ojca Posadzego na zakończenie naszego sympozjum. Słów, które nie są pamiątką historyczną, ale w świetle tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, są przede wszystkim słowami życia dla nas. Serdecznie wszystkim Bóg zabić.
Serdecznie dziękuję za to, że w takiej liczbie przyjechaliście uczcić moje święto patronalne. Dziękuję przede wszystkim naszemu kochanemu księdzu generałowi za celebrę, za słowa, na które zupełnie nie zasługuję. Zdaję sobie z tego sprawę. Dziękuję księdzu redaktorowi za klasyczną homilię. Dziękuję serdecznie członkom Rady Generalnej naszej wspólnoty, za wszystkich kapłanów Domu Górnego. Dziękuję Kekszowi i nowicjuszy. Dziękuję tym zagranicznym, którzy tu się znajdują. I dziękuję wreszcie mieszkańcom Puszczy Kola, przede wszystkim byłemu księdzu generałowi, Czesławowi, księdzu supergenerałowi, wszystkim księdzom, braciom, zwłaszcza bratu Piotrowi, bratu Ludwikowi. Dziękuję panem siostrom, misjonarkom, że przyjechali, żeby uczcić tę uroczystość. Przede wszystkim jednak dziękuję opatrzności Bożej za istnienie. Dziękuję Matce Kościołowi za sakrament święty, za chrzest, za Eucharystię, za powołanie kapłańskie, za powołanie zakonne, które dokonało się za przyczyną naszego wielkiego, wspaniałego założyciela, księdza kardynała Wyglanskiego. Obchodzę dzisiaj 86. imieniny. Wydaje mi się, tak czuję, że to są ostatnie imieniny na tej ziemi. Przeprowadzałem, że na moim zegarze życia jest 5:15. Dzisiaj to już tylko jedna tylko dzień. Niech ustępuje wszystko, co doczesne. Przy czym swojej śmierci powiedział ksiądz kardynał Dorecki, wieczność jest bliższa. Już z lada widzę te koniec eternowy, te bawury wieczności. Czuję żwawo przemijanie, jak niezabudka drżąca krzyweszczyni, jak w zaszczycie do oczu wyrnie wszystko przed nami. 86. imieniny. Mówią, że coś w tym życiu zdziałało. Zupełnie zaprzeczam temu, co było dobre. To wszystko zawdzięczam łasce Bogu, jakbym widzę bardzo małym narzędziem, co dobrego uczyniło, co złego, co uczciwym, to ja. Moja wina, moja bardzo wielka. Ksiądz generał i inni nazywają mnie współzałożycielem. Przyznam się, chcę wyrazić naszego naczelnego kochanego wodza, że bardzo nie lubię tego wodza. I księża się przekonają, że jest im człowiek starszy, który jest spokojniejszy, jest większy, skruszony, czuje się niczym, błotem. 1951 odbywała się pierwsza kapituła generalna i właśnie tam zapadło do uchwały, żeby nadać dwa Ignacemu ten tytuł. I ciekawą rzecz, nie protestował. Winą chyba była łachmaniarska ekipa, a może też nieśmiałość. Towarzystwo Chrystusowe. Seminarium zagranicznym, byśmy nazywali spokojnie. Kocham tak żyć. Nawet codziennie wrócę sobie po cichu. Ten pierwszy hymn towarzystwa Matko ma zakonną, dam na wieki syn, dam na wieki twój. I życzę temu kochanemu towarzystwu, które kocham, które bardzo kocham. Życzę dalszego rozwoju, nowych, dobrych, wartościowych powołań kapłańskich i zakonnych. Życzę pełnego powrotu do założyciela, do wielkiego założyciela, przyjaciela papieża Piusa XI, kardynała na skalę europejską. Życzę dalszego rozwoju, przyrostu, a przede wszystkim powrotu właśnie do ducha założyciela. On był księciem kościoła, jak powiedział, byłem kardynałem, ale zawsze czuł się tylko zakonnikiem. W 1937 roku, tuż przed wojną, wyjeżdżał na Daleki Wschód, kongres eucharystyczny w Manili, a potem sprawę do załatwienia w Szanghaju, sprawy polskie, Harbinie, dokąd przybyli trzy rzesze Polaków z Rosji bolszewickiej. Właśnie chodziło o dusz pasterza, głównie dla Szanghaju, którego dał mi się do ojca generała Zajdukowskiego. Przyjmie bardzo serdecznie, skromnie. Widać, promieniowała z niego świętość, pokora. Zajdukowskie był niezwykły, jeden z największych generałów towarzystwa Jezusa. Otrzymałem pismo, które mnie upoważniało, pismo skierowane do jezuity, administratora poselskiego w Szanghaju, który go wypoznało do utworzenia placówki naszego towarzystwa. I ten ksiądz, ten ojciec generał, Wydruchowski, zastanowił się na chwilkę, gdy udzielił błogosławieństwa na drogę i dał mi wielką fotografię z tytułu Ignacego. A na tej fotografii wypisał słowa. Słowa, które święty Ignacy skierował do świętego Franciszka Xawerego, gdy ten udawał się na misję do Indii. Słowa ite, et amore Christi incendit mundo. Te słowa dziś bardzo się przypomina. Niechętnie powtarza. Ite, idźcie. Dla Chrystusa rozpalcie miłością cały świat. Omnem mundo. Życie, byście najdrożsi, kochani, rozpalili miłością Chrystusową ten mundus w Polsce, w tych parafiach, gdzie pracujecie, gdzie pracują nasi księża. Ten daleki mundus za granicą naszych rodaków, który tam przebywają. Idę, et amore Christi, incendit mundo. Szczęść Boże.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za uwagę, za obecność. Niech uwieńczeniem naszego dzisiejszego dnia będzie wspólna Eucharystia, na którą zapraszam po godzinie 17 w Dolnej Kaplicy. Proszę tam kierować się instrukcjami ceremoniarzy, którzy wskażą miejsce i cały porządek liturgii. Szczęść Boże. Thank you.